gość Radia Bogowie.
Witam serdecznie, 15 minut po 15, Tomek Sikorski przy mikrofonie. Wracamy do tematu sextingu w grodziskich szkołach na antenie Radia Bogoria na 94,5 FM. Trwa kampania społeczna Radia Bogoria właśnie. Nie pozwól dziecku paść ofiarą przemocy seksualnej w sieci. Geneza tej kampanii jest prosta. Dowiedzieliśmy się, że dzieci i młodzież z niektórych grodziskich szkół znalazły sobie nową rozrywkę. Wymieniają się treściami pornograficznymi. Nie są to jednak treści tylko i wyłącznie ściągnięte gdzieś z internetu, ale również własnoręczne zrobią one sobie zdjęcia, bądź zdjęcia kolegów i koleżanek. Wszystko to się odbywa na Snapchatach, na mediach społecznościowych. Dzieciaki myślą sobie, że to wszystko gdzieś tam pojawia się na kilka sekund, ginie, ale może być później wykorzystane naprawdę w różny sposób. To niesie za sobą wiele zagrożeń. Takie zdjęcia mogą być wykorzystane w różnych celach, włącznie z tymi niosącymi zagrożenia zdrowia i życia. O tym będziemy właśnie rozmawiać z naszym gościem, Piotrem Deputowskim, byłym policjantem, który przez wiele lat zajmował się właśnie i zajmuje do tej pory zagrożeniami i ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w internecie. Zajmuje się też edukowaniem i nauczycieli i rodziców właśnie w tym temacie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie.
Zanim przejdziemy do rozmowy, przypomnijmy sobie spot naszej kampanii społecznej.
Cześć Viola.
No hej Kasiu.
Co tam u Ciebie? Jak dzieci?
A wiesz, chyba okej. Moja Ewuś to tylko w tym telefonie. No cały czas te gry i filmiki, jakaś durna moda na wysyłanie fotek.
Moja Zosia też, tylko ten telefon i komp.
Wyślij mi nudesa. Pokazowe.
Podejdź.
Rodzicu, to nie są błahe sprawy. Sprawdź, co twoje dziecko ma w telefonie i na komputerze. Masz do tego prawo, bo za to płacisz.
Właśnie, co czwarty nastolatek otrzymuje wiadomości tego typu, a co siódmy je wysyła. Jak my rodzice, jak nauczyciele, jak opiekunowie mamy szansę w ogóle mieć na to baczenie? Jak my możemy to wszystko sprawdzić?
Panie redaktorze, wspomniał pan, że młodzież znalazła sobie nową rozrywkę. Ta rozrywka już jest znana od pewnego czasu. Jedynie w tym momencie ona zdecydowanie przybiera na sile. Na odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób my rodzice, my nauczyciele, czy też inne osoby, które są zaangażowane w bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, mogą sobie z tym poradzić, nie można tego na to pytanie odpowiedzieć w jednym zdaniu. Jest to cały cykl działań edukacyjnych, uświadamiających, jakże często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co tak naprawdę ich dzieci robią w internecie. Mało tego, są nieprzygotowani do tego, żeby z dzieciakami, żeby ze swoimi pociechami rozmawiać na tak delikatne sprawy, jakim jest właśnie między innymi sexting, na tak drażliwe tematy, jakim jest seksualność dziecka, jakim jest w ogóle pornografia internetowa i inne niebezpieczne treści, bądź też zdarzenia, z jakimi dzieci mogą się spotkać w internecie. Na ten temat przygotowuje rodziców, przygotowuje nauczycieli, jak również samą młodzież, prowadząc z nimi zajęcia dotyczące bezpiecznych informacji, niebezpiecznych informacji udzielanych przez nich w internecie.
Podczas poprzedniego spotkania właśnie na ten temat rozmawialiśmy tutaj w radiowym studiu z psychologami. Rozmawialiśmy również o tym, jak rodzice powinni z dziećmi rozmawiać, że nie może to być rozmowa ex cathedra, to musi być rozmowa dwóch osób o tych samych, że tak powiem, równouprawnienie takim, które daje dziecku również możliwość wypowiedzi i traktujemy wtedy dziecko poważnie jak partnera do rozmowy. No natomiast słyszał pan w naszym spocie promocyjnym, w spocie społecznym, na końcu mówimy: rodzicu, masz do tego prawo, bo ty za to płacisz. Są opinie, że to jest zbyt mocne, ale tak naprawdę co my mamy? Jaką mamy możliwość jako rodzice, żeby to wszystko skontrolować? Jak nie dość, że dzieci nie zawsze chcą nam na to pozwolić, a po drugie, nie zawsze jesteśmy przygotowani technicznie do tego, żeby sprawdzić sprzęt komputerowy, nowoczesny sprzęt, bo wiadomo, każde pokolenie ma swój czas i każde pokolenie jest dostosowuje się do pewnych wymogów technicznych. Poznajemy. Jeszcze niedawno ja myślałem, że jestem świetny w tym wszystkim, w komputerach, w mediach społecznościowych. Okazuje się, że w tej chwili już tak szybko czas biegnie, że mamy małe o tym pojęcie. Jak do tego dotrzeć, przede wszystkim jak dotrzeć do młodego człowieka i przede wszystkim jak móc mieć na to wszystko baczenie?
Swojego czasu jedna z mam bardzo zainteresowanych zagadnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie napisała do mnie maila z zapytaniem: Panie Piotrze, od kiedy mogę z moim dzieckiem rozmawiać na temat pornografii internetowej? Odpisałem tej pani coś takiego: proszę pani, żaden pedagog, psycholog nie określi pani wieku, od którego może pani rozmawiać na temat pornografii internetowej, ale dziecko musi wiedzieć, że ma u rodzica bezpieczną przystań, że jeżeli cokolwiek złego w internecie się wydarzy, że dziecko może przyjść do rodzica zawsze i powiedzieć: mamo, tato, coś się zdarzyło, zrobiłam coś i nie rozumiem, co się dalej dzieje. Dzieci bardzo często w kwestiach dotyczących sextingu do rodziców nie idą, bo obawiają się tego, że rodzic odbierze mu możliwość korzystania z internetu, zabierze mu możliwość kontaktu ze znajomymi, zakaże i zastosuje ulubioną karę rodziców. Odcięcie dziecka od internetu na jakiś okres czasu. Dlatego zawsze podczas zajęć z rodzicami mówię, aby rodzice nigdy takiej kary nie stosowali, nigdy tak radykalnej kary nie stosowali. Owszem, konsekwencje rodzicielskie jak najbardziej, ale nie tak radykalne, bo jeżeli cokolwiek w przyszłości złego się wydarzy, wówczas młody człowiek będzie bał się podejść do rodzica i powiedzieć: mamo, tato, jest źle, proszę o pomoc. Jakże często rodzice są nieprzygotowani oraz nie doceniają, to już jest z moich osobistych doświadczeń, nie doceniają problemu, z jakim dziecko spotyka się w internecie. Po pierwsze, nie doceniają, po drugie, nie umieją na ten problem zareagować. Około połowa rodziców określa, że posługuje się internetem gorzej niż ich dzieci. To już jest, to już jest od pana redaktora, tak jak pan wcześniej zauważył.
No tak jest po prostu,
tak,
prawda?
Tak, po prostu jest. Młode pokolenie rodzi się samą technologią w ręku. Oni nie potrzebują czytać instrukcji obsługi. Oni obsługują to na intuicyjnie, na wyczucie. Są doskonali w obsłudze mediów. Tyle tylko, że bardzo często brakuje im wiedzy na temat bezpieczeństwa. My rodzice, my nauczyciele edukujemy dzieci w zakresie korzystania z ruchu drogowego, przejść dla pieszych, żeby było bezpiecznie. A jak często brakuje tego elementu edukacji do bezpieczeństwa w ruchu internetowym.
Jeszcze no mówimy często tak, a posiedzi sobie przy tym komputerze, tak, wyrośnie z tego i wszystko będzie w porządku.
Jakże często młody człowiek przychodzi do domu i rodzice zadają mu pytanie: co, jak tam w szkole? Co młody człowiek odpowie? Spoko, w porządku, tak, tak. Okej. Okay. Młody człowiek wchodzi do swojego pokoju, gdzie ma zainstalowany komputer podłączony do internetu, zamyka drzwi i rodzic bardzo często myśli: w porządku, moje dziecko jest bezpieczne. Nie chodzi po mieście, nie natknie się na jakieś dziwne osoby, nikt mu krzywdy nie zrobi, nie pobije, nie okradnie. Tylko że tym razem apel do was, szanowni rodzice. Myślicie, że jesteście bezpieczni, że macie bezpieczne drzwi, bezpieczne zamki, atestowane okna, a tymczasem jakże często zboczeniec chodzi wprost do pokoju naszej dziecka, tylko my, rodzice, często o tym nie wiemy.
Nie zdajemy sobie z tego,
nie zdajemy sobie z tego sprawy. I jeszcze, panie redaktorze, jedna rzecz, którą pan tutaj wcześniej wspomniał odnośnie właśnie kontroli telefonu komórkowego. Jak rodzic może skontrolować telefon komórkowy? Otóż jest to bardzo trudna rzecz. Młodzi ludzie na telefonach komórkowych mają założone piny, wzory, rozpoznawanie twarzy, odcisku palca. Jeżeli młody człowiek nie udostępni telefonu, ileż takich historii mogę opowiedzieć, że coś takiego się wydarzyło, nie udostępni telefonu młodego, nie udostępni telefonu rodzicom, rodzic nie ma możliwości sprawdzenia czegoś takiego. I dlatego tu jest to, co powiedziałem na początku. Młody człowiek musi wiedzieć, że ma w rodzicu najlepszą, jaka tylko istnieje, kontrolę rodzicielską.
No, rozmawialiśmy o tym właśnie z psychologami na ten temat, że powinniśmy być partnerem do rozmowy. Ja sobie też jednak nie mogę wyobrazić pewnej sytuacji, że póki ktoś mieszka w naszym domu, jest jakby w tym domu na naszych zasadach. Jeżeli my dziecku kupujemy telefon, no to chyba mamy prawo poprosić go na początku o to, żeby ten telefon sprawdzić, no i problemy się rzeczywiście pojawiają wtedy, kiedy on mówi nie, no to coś chyba jest wtedy na rzeczy.
Najczęściej tak. Otóż według badań Fundacji Dbam o Mój Zasięg, która bada zmiany społeczne związane z używaniem smartfonów, okazuje się, że około 90% gimnazjalistów niechętnie albo wręcz odmówiłoby pokazania tego, co mam w moim telefonie komórkowym moim rodzicom. Młodzi ludzie traktują to jako ich prywatną sprawę, która to nie dla rodziców jest dostępna.
Mój zamek, moja twierdza. Tak,
tak? Jest. Tyle tylko.
Zmieniła się konstrukcja telefonów komórkowych, tam już nie tylko numery i kontakty, a tam tak naprawdę całe życie tych młodych ludzi się znajduje?
Bardzo często znajduje się całe życie i czasami rodzice zadają mi pytanie, jak zadał mi przed chwileczką pan redaktor. Co ja jako rodzic mogę zrobić? Jak mogę wejść? Bo to jest niezbędne, jeżeli chcemy dbać o bezpieczeństwo naszego dziecka, wejście do świata naszego dziecka, czyli do tego świata cyfrowego, do tego świata internetowego. Zawsze sugeruję rodzicom, pamiętajcie, szanowni rodzice, bądźcie również na liście znajomych swojego dziecka na portalu takim czy innym społecznościowym. Dlaczego? Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze nasze dziecko na swoim profilu da nam rodzicom uprawnienia do korzystania z wszelkich tematów i list dyskusyjnych, na których ono się udziela, ale jeżeli cokolwiek złego się dzieje, koledzy naszej pociechy bardzo często poinformują, powiadomią, że coś złego się dzieje, poproszą o podjęcie interwencji. Nie odcinajmy się od świata cyfrowego.
Jeśli nas dziecko dopuści, bo też może powiedzieć, nie, mamo, daj spokój, to siara, żebym miał cię w znajomych, nie będę cię zapraszał, nie będę przyjmował twojego profilu do znajomych, wybacz mi, bardzo cię kocham, ale Facebook to Facebook, tak?
Bardzo często młodzi ludzie tak mówią, ale również młodzi ludzie zapraszają swoich rodziców dokąd? Do tak zwanych znajomych internetowych i to bym sugerował właśnie rodzicom.
A jak sobie poradzić wtedy, gdy młody człowiek stawia opory, nie chce z nami współpracować, no ewidentnie wyobrażamy sobie, że ma coś do ukrycia, skoro nie chce nam tego telefonu udostępnić. Co wtedy możemy zrobić? No, można w prosty sposób nie opłacić mu rachunków, tak, żeby nie korzystał, no ale to jest takie, to troszeczkę bardzo zbyt może proste i działanie takie mało inteligentne, rzekłbym, prawda, bo to tak jak pan powiedział, nic nie da na dłuższą metę, a będziemy mieli jeszcze gorszy kontakt z naszym dzieckiem. Co my możemy zrobić? W ogóle jak my rodzice, jak nauczyciele powinniśmy się szkolić, jeżeli chodzi o nowe technologie, żebyśmy mogli sprawdzać. Wiemy, że są ciasteczka. Wiemy, że możemy jakąś historię wejść na stronę sprawdzać. Powinniśmy się chyba tym wszystkim zainteresować, żeby jednak nadążyć za tą techniką.
Tak, oczywiście. My jako rodzice bardzo często nie jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o jakiekolwiek rzeczy w internecie. Cały czas nowe materiały powstają, młodzi ludzie tymi materiałami się fascynują i żeby ich zrozumieć, musimy wiedzieć, co się w tym internecie dzieje. Powiedział pan, w jaki sposób podejść do dziecka, jeżeli dziecko odmawia współpracy. Otóż bardzo często rodzice są nieprzygotowani do tego, jak rozmawiać z dzieckiem. Żeby być nauczycielem, trzeba skończyć wiele, wiele szkół. Mhm. Trzeba być osobą wykształconą z wszechmiar. Natomiast, żeby być rodzicem, po prostu my zostajemy rodzicami. Kochamy nasze dzieci. Jesteśmy w stanie im serce, jak to mówi nasze stare przysłowie, wyłożyć. Tyle tylko, że często nie wiemy, jak postępować w sytuacji zagrożenia. Otóż na pewno nie należy młodemu człowiekowi odcinać dostępu do internetu. Ileż znam historii kończących się bardzo smutno, wręcz tragicznie, kiedy młody człowiek odcięty od internetu znajduje sobie, i tutaj powolutku wchodzimy do głównego tematu naszej rozmowy, znajduje sobie kogoś, kto dostęp do internetu mu zapewni. Mhm. W przypadku młodej dziewczyny może być to tak zwany sponsor w internecie, który będzie jej doładowywał telefon, jeżeli telefon jest na kartę, który będzie jej doładowywał telefon w zamian za coś, za co możemy się domyśleć.
Czy to jest jedna z tych konsekwencji, o których mówiliśmy.
Czy będą,
prawda,
to zebrane zdjęcia, czy będzie to spotkanie się z taką dziewczyną. Natomiast jak my rodzice możemy zrobić? Przede wszystkim, drodzy państwo, nie zakładajmy na telefonach naszych dzieci żadnych programów szpiegowskich. Ponieważ młody człowiek, jeżeli dowie się, że program szpiegowski typu Keylogery czy coś takiego jest na jego telefonie, wówczas może stracić zaufanie do nas, do rodziców. Po drugie, jeżeli chcemy założyć program kontroli rodzicielskiej, możemy to zrobić na podstawie, ale żeby młody człowiek o tym wiedział. Mhm. Ustalmy z nim pewne zasady postępowania. Tyle tylko, że pamiętajmy, program kontroli rodzicielskiej da nam pewną pomoc, ale nie zabezpieczy naszych dzieci przed 100% naszych dzieci przed rzeczami dostępnymi z internetu. Najważniejszą rzeczą, żeby się dowiedzieć o tym, co się dzieje w internecie, jest to, żebym ja jako rodzic miał odpowiedni kontakt z moim dzieckiem. Żeby moje dziecko nie bało się do mnie przyjść, powiedzieć, że coś złego się stało. Żeby powiedziało, że ktoś do niego coś napisał, że sprawia mu jakąś przykrość w internecie. Oraz, bardzo ważna rzecz, żeby rodzice, przepraszam, źle powiedziałem, żeby koledzy naszego dziecka, koleżanki naszego dziecka wiedziały, że jeżeli cokolwiek złego się w internecie dzieje, mogą skontaktować się w taki czy inny sposób ze mną, z rodzicem.
Najlepsza jest profilaktyka zatem.
Oczywiście.
I po to właśnie między innymi robimy cykl tych audycji, żeby uczulić szczególnie właśnie rodziców, żeby nie bagatelizowali tego problemu, bo tak jak powiedzieliśmy na początku, z niewinnego zdjęcia umieszczonego w internecie, z tak zwanego nudesa, mogą w przyszłości wynikać naprawdę groźne rzeczy. Na świecie młodzi ludzie popełniają samobójstwa, wyśmiewani w internecie z powodu jakiegoś tam defektu, czy nawet nie, bo ludzie przerabiają te zdjęcia, wysyłają w większej ilości ludzi po to, żeby się pośmiać. Wydaje im się, że to jest wszystko tylko i wyłącznie żartem, a takie żarty doprowadzają właśnie później do samobójstw młodych ludzi bardziej wrażliwych. I apel do rodziców, nie bagatelizujmy tej sprawy. Mówiliśmy o tych technicznych aspektach, one są ciężkie. Najważniejsza jednak jest profilaktyka. Rozmawiajmy z ludźmi młodymi o tym. Pan jako policjant na pewno ma to, były policjant ma to wiedzę, że przecież taki nawet pomiędzy, wymiana takich zdjęć pomiędzy dwojgiem młodych ludzi, z tym, że jedna osoba ma na przykład lat 14, a druga 16, wydaje się niewinną zabawą, ale może się skończyć poważnym problemem nawet dla tego 16-latka, bo przecież osoba 14-letnia jest osobą niepełnoletnią.
Tak, może się skończyć problemem publikacja tak zwanych nagich zdjęć osoby nieletniej, ale nie tylko, jeśli chodzi o 16-latka. Również rodzice, którzy publikują takie zdjęcia, a niestety dosyć często się to dzieje, mogą mieć kłopoty związane z naszym polskim prawem. Tylko, panie redaktorze, tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego młodzi ludzie to robią? Dlaczego młodzi ludzie wysyłają zdjęcia do internetu, wysyłają i publikują je, czy też wysyłają do innych osób? Otóż bardzo często jest to podryw. Chęć zboderwania innej osoby, flirt, czy też zwrócenie na siebie uwagi. Czasami jest to zwykły żart, bądź też zarobek. Dziewczyna chce, żeby ktoś doładował jej telefon, w zamian wyśle mu swoje nagie zdjęcie, nie zdając sobie sprawy, do kogo tak naprawdę idzie to nagie zdjęcie, i później nagie zdjęcie może posłużyć do szantażowania. Może być to specyficzny dowód miłości, dowód zaufania, również bardzo specyficzny, a także szantaż i presja. Najczęściej pod tym, motywując się, młodzi ludzie wysyłają takie zdjęcia
właśnie
do
oni
innych.
Są jeszcze inspirowani tak zwanymi patostreamami, prawda? Ludzie w internecie wymyślili sobie sposób na zarabianie pieniążków, właśnie patują takimi treściami, pokazują młodym ludziom, że to jest nic złego, że to jest fajna zabawa, że to jest luz, prawda? I ta kultura internetowa na to pozwala i to jest fajne. Ci ludzie są tak naprawdę bezkarni, nawołują do tego, żeby sobie wysyłać te nudeski, to nic złego nie, ze sobą nie niesie, a jednak niesie. I jak to jest w ogóle, że w naszym polskim prawie osoby takie nawołujące do tego typu zachowań są bezkarne? Robią na tym pieniądze, no nie oszukujmy się, oni robią na tym po prostu pieniądze.
Tak, to prawda, robią na tym pieniądze i tak jak pan redaktor wspomniał na temat tych patostreamów. Najczęściej fascynują się nimi najmłodsi użytkownicy internetu. Dzieci czasami kilkuletnie, którzy traktują tych patostreamerów, który pobije swoją matkę, który pobije na transmisji online jakąś osobę niepełnosprawną, które są osobami nieprawdopodobnie wulgarnymi i tymi tak zwanymi małymi płatnościami umożliwiają, żeby mogli sobie to dalej oglądać. Otóż nie są te osoby bezkarne. Przykładem tego, że nie są te osoby bezkarne, jest chociażby niedawna akcja, wspólna akcja internautów oraz policji przy tak zwanym góralu, który namawiał przed kamerkami dziewczynki do rozbierania się, obnażania się, że niby tylko on to widzi, a tak naprawdę widziało to wielu internautów, bo szła ta transmisja na żywo. Tylko, że tutaj wielkie słowa uznania i szacunku dla internautów, którzy pomogli policji namierzyć tego górala i którzy pomogli, pomogli policji to zatrzymać. Uważam, że tego typu patologiczne rzeczy same się wyregulują, że internauci pomogą wyregulować te patologiczne rzeczy, informując policję na temat właśnie przestępstw, które mogą stanowić przestępstwo. I w tym przypadku, w tym momencie chciałem zaapelować do rodziców oraz do wszystkich osób, które słuchają tej audycji. Jeżeli kiedykolwiek w internecie natkniemy się na kwestie dotyczące tak zwanej pornografii dziecięcej, namawiania do samobójstwa albo inne nielegalne treści, pamiętajmy, zgłośmy to. Nigdy nie zabezpieczajmy nawet w dobrej wierze pornografii dziecięcej na swoim komputerze. Jest to całkowicie przez nasze polskie prawo zakazane. Mhm. Co w takim razie zrobić? Nic prostszego. Wejść na stronę dyżurnet.pl. Jest to strona administrowana przez naukową akademicką sieć komputerową, gdzie możemy zgłosić tego typu incydenty. Anonimowo, jeżeli nie chcemy, nie musimy podawać nawet swojego adresu mailowego, anonimowo możemy wysłać adresy, gdzie według nas, rodziców bądź też innych osób, takie sprawy niezgodne z prawem się dzieją. Są tam specjaliści, którzy współpracują z policjami wielu krajów. Zajmą się takim tematem i przy współpracy taki temat będzie likwidowany.
Mhm. Przypominamy, że zajmujemy się między innymi publikacją zdjęć, tematem publikacji zdjęć nudesów w internecie przez nie tylko grodziskich uczniów. No i musimy powiedzieć to, że taka niewinna z pozoru zabawa, wysłanie nudesa Snapchatem na chwilę, wydawałoby się, może za kilka lat zrobić nam niemiłą niespodziankę, bo ktoś chociażby z naszej klasy, kiedy już będziemy dorosłymi ludźmi, studentami, bądź poważnymi rodzicami, mamami, ojcami, może chociażby z zemsty, że nam się powiodło upublikować takie zdjęcie na portalach społecznościowych i zrobić nam niebywałą krzywdę, bo wtedy już troszeczkę będziemy mieć inne podejście do tego typu zabaw.
Nie tylko my, ale kto wie, czy przypadkiem nie i nasz pracodawca, który będzie nas chciał zatrudnić. Właśnie i nasze najbliższe otoczenie. Panie redaktorze, bardzo często młodzi ludzie podczas zajęć, które prowadzę z nimi w szkołach na terenie całego naszego kraju, mówią mi coś takiego. Mam Snapchata i publikuję zdjęcie na Snapchacie. Ustawiłem sobie, że zdjęcie jest przez kilkanaście sekund dostępne, a następnie znika. Nie, młody człowieku, nie znika. Ono rzeczywiście zniknie nie jest widoczne dla innych użytkowników, ale w tej chwili pokażę ci, ile ja w ciągu tych kilkunastu sekund mogę zrobić kopii tego zdjęcia, screenu, strony, gdzie takie zdjęcie się znajduje. Później wytnę same zdjęcie i mogę z tym zdjęciem zrobić, co tylko chcę. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że jeżeli cokolwiek wrzuci się do internetu, choćby na kilkanaście sekund, to już nie znika. Jakże często również nie zdają sobie sprawy z tego, że nie mają prawa wykorzystać wizerunku innej osoby, szczególnie w celu znieważenia, ośmieszenia, naruszenia prywatności i godności. I temu właśnie służy wspomniana wcześniej przez pana redaktora profilaktyka i zajęcia profilaktyczne prowadzone z uczniami.
Musimy rozmawiać z naszymi dziećmi w takim razie o tym. Powiedział pan, że nie ma granicy tak naprawdę, kiedy powinniśmy rozpocząć te rozmowy na temat tematów związanych z seksem, z internetowym tak naprawdę.
Tak, to jest uznanie rodzica, tylko i wyłącznie uznanie rodzica.
Sprawdzamy, kiedy nasze dzieci są na tyle dojrzałe, żeby ten temat zaczynać. No, statystyki mówią, że już dzieci 11-letnie interesują się seksem w internecie, szukają tego, bo to dla nich jest ten temat tabu i wtedy bardzo łatwo takie osoby właśnie przykuć do monitorów patu streamami i pokazać im ten świat pornografii i świat seksu ze złej strony. Tak właśnie pamiętam, rozmawialiśmy z psychologami w studiu Radia Bogoria i taki był właśnie sygnał, że to nie tak wygląda i nie tak powinny dzieci się nasze edukować, ale cały czas mówimy o tych zagrożeniach i o skutkach, że niewinne zdjęcie, zabawa, bądź przypadkowy wyciek właśnie takiego zdjęcia do internetu z telefonu chociażby może zepsuć życie naszym dzieciom, może zepsuć życie nam. Dochodzi na świecie do bardzo drastycznych wydarzeń właśnie związanych z upublikowaniem takich zdjęć później. No, chciałbym jeszcze na koniec naszej rozmowy, żebyśmy spróbowali jakoś podsumować ten temat i podać w pigułce jakieś sposoby rodzicom, żebyśmy wzięli się za ten temat porządnie.
Przede wszystkim nie ufajmy bezgranicznie my jako rodzice programom kontroli rodzicielskiej. One nas wspomogą, ale nie załatwią. Po drugie, rozmawiajmy z naszymi pociechami. Bądźmy zainteresowani tym, co się dzieje w internecie. Spróbujmy. Wiem, rozumiem, sam jestem rodzicem, nie mamy na to czasu. Ale jednak spróbujmy zagrać z naszymi pociechami w gry sieciowe, w które oni grają. Wejdźmy w ten ich świat, żeby zobaczyć, co się w tym świecie dzieje. Spróbujmy ich dodać do listy znajomych oraz na pewno nie krzyczmy na dzieci, jeżeli nasze dzieci coś złego w internecie zrobią. Według badań, jakie prowadziłem, ponad 70% dzieci do materiałów o charakterze pornograficznym dociera przez przypadek, niechcący, wyszukując czegoś zupełnie innego. Nie krzyczmy na nasze dzieci, że zobaczyły pornografię, ponieważ one sobie zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to materiał dla nich przeznaczony. One doskonale wiedzą, że jest to coś, czego nie powinny oglądać. Tyle tylko, że odnosząc się do uwagi pana redaktora, jakże często młodzi chłopcy odnoszą się do, powiem teraz w cudzysłowie, gwiazd filmów pornograficznych, oceniając siebie, porównując do nich. Nie wiedzą o tym, że jedno ujęcie w filmie pornograficznym może być kręcone przez kilka dni. Odnoszą swoje niedoskonałości do tego, jak są zbudowani aktorzy z filmów pornograficznych. I niestety, bardzo często, tak jak czytam wiele opracowań psychologicznych, młodzi ludzie wycofują się często z życia zwykłego erotyzmu, oceniając siebie przez pryzmat tego, co widziały na ekranie komputera.
To, o czym mówiłem, że to jest to złe postrzeganie seksu i to może tak naprawdę zniszczyć młodego człowieka pod tym względem, więc tym bardziej nie warto szczególnie się tym zajmować, bo tak jak pan powiedział, to jest zupełnie inny świat, wyimaginowany świat produkcji, wielkich produkcji i wielkich również pieniędzy.
Tyle tylko, że młodzi ludzie o tym nie wiedzą i tu jest zadanie nas, nauczycieli, rodziców.
Rozmawiamy zatem z naszymi dziećmi, rozmawiamy o sextingu, rozmawiamy o tym, że wysyłanie nudesów i zabawa tego typu to jest zła zabawa, która może rodzić później, w późniejszym życiu, nawet za kilka lat konsekwencje. Nawet wtedy, kiedy już dawno o takich zdjęciach zapominamy, że to nasza głupia zabawa już nam dawno przeszła i nie zajmujemy się takimi sprawami. Nagle gdzieś, będąc już studentem, będąc ojcem, rodzicem, matką, ktoś wyciąga takie zdjęcia i robi nam tym krzywdę i warto zastanowić się, zanim do tej zabawy się włączymy.
Panie redaktorze, tutaj dotknął pan bardzo ważnego problemu. Publikacji nagich zdjęć przez rodziców. Rodzice często znajdują w archiwum domowym, w jakimś albumie zdjęcia dziecka, które jest pięknym, różowym bobasem w czasie kąpieli w wanience. Skanują te zdjęcie i chcąc się swoim dzieckiem pochwalić, umieszczają takie zdjęcie na swoim profilu, na swoim portalu społecznościowym. Tymczasem do takiego zdjęcia bardzo szybko docierają osoby, koledzy, koleżanki, którzy, jak to powiedzieć kolokwialnie, mają bekę z takiego zdjęcia i są i zachowania takie są przyczyną do nieprawdopodobnego cierpienia takiego dziecka. Dlatego tutaj apel do rodziców. Nie umieszczajmy zdjęć, których nasze dzieci sobie nie życzą. Nie tylko takich nagich zdjęć, ale również innych sytuacjach, gdzie nasze dziecko nie chce takiego zdjęcia w internecie. Skonsultujmy z naszymi pociechami, co możemy wrzucić. Drodzy rodzice, kiedy prowadzę zajęcia z młodymi ludźmi, zawsze mówię, że zanim cokolwiek, szczególnie z młodymi ludźmi, zanim cokolwiek wrzucisz do internetu, skonsultuj może to najpierw z osobami, do których masz zaufanie, z rodzicami. Tak samo my, rodzice, skonsultujmy zdjęcia, wizerunek naszych dzieci, który chcemy opublikować w internecie, czy przypadkiem według dziecka, nie spowoduje to jakichś kłopotów w jego środowisku rówieśniczym.
To jest taki kolejny podtemat, o którym mówiliśmy. Może to wywołać takie same skutki, jak wysyłanie nudesów i później ich opublikowanie. Może to wywołać po prostu złe emocje, krzywdę naszych dzieci również możemy do tego doprowadzić. Ja chciałem panu podziękować bardzo za wizytę w naszym studiu. To jest temat, na który można by było rozmawiać przez jeszcze bardzo wiele chwil, natomiast czas nas goni. No mam nadzieję, że rodzice nas słuchali, wyciągnęli wnioski i porozmawiają ze swoimi dziećmi. Nawet jeśli dzieci nie biorą udziału w tej zabawie, to warto edukować. Profilaktyka jest najważniejsza. Rozmawiajmy z nimi o tym, rozmawiajmy o seksie, rozmawiajmy o tym, że świat internetowy, świat seksu to nie jest świat realny, żeby im tego nie wypaczyć. No i mamy nadzieję, że ta nasza akcja również społeczna, ten nasz spot trafił do wszystkich słuchaczy Radia Bogoria i też odniesie skutek zamierzony, czyli zwróci na to uwagę, bo pamiętajmy, nie bagatelizujmy tego problemu, bo to naprawdę może sprawić problemy później naszym dzieciom.
Dziękuję panu za zaproszenie, panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego, do widzenia.
Dziękuję bardzo, Piotr Deputowski, były policjant zajmujący się zagrożeniami i ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w internecie. Edukator właśnie. właśnie również w tym temacie był gościem Radia Bogoria. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Gość Radia Bogoria.